Przekazujemy Wam szczere pozdrowienia od domowników wiary mieszkających na Ukrainie. Kiedy słyszymy słowo apokalipsa, to od razu na myśl przychodzi ostatnia księga Biblii, albo jak jeszcze nazywamy ją księga objawienia. W tej księdze wielki Stwórca pokazał w uporządkowany sposób wydarzenia, które miały odbyć się podczas dwóch wielkich okresów czasu znanych nam jako wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia. Te wydarzenia były zakryte w proroctwach, obrazach i wypowiedziach Starego i Nowego Testamentu. I oto teraz Bóg postanowił objawić te rzeczy jednemu z apostolów, a przez niego całemu Kościołowi, jako jedno wielkie widzenie, złożone z wielu oddzielnych widzeń, w którym użył symboliki różnych miejsc Pisma Świętego, scaliwszy je. Księga Apokalipsy nie jest większą tajemnicą, aniżeli reszta Pisma Świętego. Objawia tylko ogólny tryb planu Bożego, ukryty przed tym w różnych miejscach Pism. Słowo apokalupto, czasownik od apokalipsis, dosłownie jest tłumaczone jak usuwać zasłonę albo pokrycie, ujawniając otwartemu widokowi to, co przedtem było ukryte. A więc oznacza pokazać, otworzyć to, co przedtem było tajemne, niewiadome. Nie będziemy udawać się w rozpatrywanie tej księgi. Przeanalizujemy tylko pewne wersety, w których te słowa są wspomniane w pismach Nowego Testamentu. Dlaczego? Ponieważ one oznaczają odkrycie, objawienie, chcemy wiedzieć, w jaki sposób Bóg objawiał pojedyncze cechy swojego planu wiernym naśladowcom Jezusa, zanim przedstawił jedno wielkie, ogólne objawienie. Właśnie te pojedyncze objawienia dają klucze do zrozumienia wielkiej księgi Apokalipsy. Zacznijmy od Mateusza, 11 rozdział, 25 werset. W on czas, odpowiadając, Jezus rzekł: wesławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś apokalipto je niemowlątkom. Te rzeczy to tajemnice planu Bożego. On objawił je pokornym i prostym, który nigdy nie pomyślał, że osiągnęli to własnym rozumem. A z dziecięcą szczerością przyjmą Boże Słowo, mając całkowite zaufanie w Ojcu. Następny werset, Mateusza 16:17. Wtedy odpowiadając, Jezus rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonaszowym, bo tego ciało i krew nie objawiły apokalipto, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A więc objawił, że Jezus jest Mesjaszem. Stąd rozumiemy, dlaczego Jezus nie odpowiadał nauczycielom Izraela, kiedy oni pytali, czy On jest Chrystusem. Dziś wielu ludzi używa słowa Chrystus, lecz tak naprawdę mało ma pojęcie, kim On był i kim On jest. Jeszcze jeden werset. Pierwszy do Koryntów, 2:10. Ale nam to Bóg objawił, apokalipto, przez Ducha swojego, albowiem Duch wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Co objawił? Objawił wysokie powołanie, duchowe rzeczy, objawił samego siebie. Tylko ci, którzy patrzą na te rzeczy z boskiego punktu widzenia, którzy posiadają Jego Ducha, mogą oczekiwać, że Bóg objawi im te rzeczy. A więc po kolei. Pismo Święte mówi o objawieniu, apokalipsis, pierwsze, prawdy, planu Bożego i innych duchownych rzeczy w ciągu całego wieku Ewangelii. Jak to jest powiedziane w Rzymian, 1:16-17. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, bo sprawiedliwość Boża w niej była objawiona, apokalipto, z wiary w wiarę, jako napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A kto jest sprawiedliwy? Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. 1 Jana 3:7. A więc prawda otwiera się tym, kto wzrasta w wierze i postępuje wiarą. Następny werset. Rzymian, 16:25-26. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia, apokalipsis, tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Ta tajemnica, że Jezus Chrystus będzie miał oblubienicę, nie mogła być objawiona wcześniej, ponieważ nie było jeszcze oblubieńca. Teraz wykonało się słowa. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Psalm 45:11-12. Drugie. Objawienie tajemnicy, że poganie są współdziedzicami obietnicy. Jest to zapisane w Efezjan 3:5-6. Która innym wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona, apokalipto, jest świętym apostolom Jego i prorokom przez Ducha. To jest, iż poganie są współdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. Trzeci punkt. Objawienie człowieka grzechu, syna zatracenia, onego bezbożnika. Werset jest zapisany w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety 3 i 8. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się apokalipto, człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A wtedy objawi się apokalipto, un niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem u swoich i zniwecie blaskiem przyjścia swego. Widzimy, że trzeci i ósmy werset mówi o tym samym wydarzeniu. To objawienie zaczęło się w czasach reformacji. Był objawiony charakter tego systemu bezprawia, który udawał Chrystusa, nazywając siebie jego, nadawszy sobie jego tytuł Michał, który jest podobny, któż jest podobny do Boga. Czwarty punkt. Objawienie naszego zbawienia. 1 Piotra, 1 rozdział, wersety od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych, ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu i niezwiędłemu w niebiesie dla nas zachowanemu, którzy mocą Bożą strzeżenie bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione apokalipto czasu ostatecznego. Tu przede wszystkim mowa jest o zakończeniu naszego zbawienia w czasie wtórej obecności Pana przez otrzymanie pierwszego zmartwychwstania. Chociaż my w pewnym sensie już jesteśmy zbawieni, nasze zupełne zbawienie objawi się w zmartwychwstaniu, kiedy będzie objawione, czy osiągnęliśmy to, czemu poświęciliśmy całe swoje życie. Piąty punkt. Objawienie chwały Kościoła. Rzymian 8, 18. Albowiem, bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która ma się objawić apokalipto w nas. Wypełnienie się tego wersetu zaczyna się od przemiany Kościoła w pierwszych zmartwychwstaniu do chwały, czci i nieśmiertelności i następnie świadczy o jeszcze większej chwale, kiedy Kościół usiądzie na tronie Wszechświata na zawsze i przed nim pochyli się wszelkie kolano, o czym powiada następny werset. Szósty punkt. Objawienie Dnia Pańskiego. 1 Koryntów, 3 rozdział, 12 i 13 werset. I czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi apokalipto, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Większość znawców języka greckiego jest skłonna uważać, że wyraz objawi dotyczy właśnie słowa dzień, jak to podaje Biblia Warszawska. Chociaż różne tłumaczenia Biblii podają rozmaicie. On objawia się w ogniu ucisku, a ogień w tym dniu wypróbuje dzieło każdego. Przytoczymy teraz fragment z artykułu reprintów numer 5916, opublikowany w czasopismie The Watchtower w lipcu 1916 roku. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi, gdy się On okaże? Bo On jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. Werset z Malachiasza, 3 rozdział, 2 werset. Słowa proroka zacytowane w naszym wersecie odnoszą się do końca teraźniejszego wieku Ewangelii. O tym samym dniu prorokował apostoł Paweł, gdy mówił: każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień się objawi, a jaka jest robota każdego, ogień tego dnia doświadczy. 1 Koryntów 3, 13. Jest to ten sam dzień, którego opisywał apostoł Piotr, gdy mówił, że w tym dniu pańskim niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła jej na niej spłoną. 2 Piotra 3,10. Jest to ten sam dzień, o którym prorok Sofoniasz wspomina, gdy mówi, że w owym wielkim dniu pańskim ogień gorliwości Bożej będzie, ogniem gorliwości Bożej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Sofonia 3,8. Podobnie prorokował o tym dniu Izajasz, Jeremiasz i wiele innych proroków Bożych. Daniel był powiadomiony przez anioła pańskiego, że w onym dniu będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Daniela 12,1. Pan Jezus zaś do tego proroctwa dodaje, że podobne czasy już więcej nie będą. Mateusza 24, 21, 22. Pismo Święte nazywa ten dzień Dniem Pańskim, Dniem Jahwe, Dniem Bożym, Dniem Chrystusowym, Dniem Pomsty, Dniem Wielkim i Wspaniałym i tak dalej. Jest to dzień, w którym stary porządek rzeczy przeminie, a chwalebny nowy będzie wprowadzony. Prorocy i apostolowie, przepowiadając o tym dniu, nadmieniają, że będzie klasa, która w tym dniu się ostoi, inni zaś upadną. Święty Paweł mówi, że wszystko, cokolwiek może być poruszone, będzie poruszone i że jedynie królestwo, które wtedy będzie ustanowione, nie będzie mogło być poruszone i dlatego się ostoi. Żydów 12, 25, 29, koniec cytatu. I wreszcie punkt 7. Objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy, co z tego powodu pisze brat Rasmus w artykule Parusja, Epifania i Apokalipsis naszego Pana. Powyżej dość wyraźnie podaliśmy linię podziału pomiędzy Parusją, Epifanią i Apokalipsis naszego Pana w celu, aby pomóc czytelnikowi dostrzec różnice w ich znaczeniu. W rzeczywistości więc jasnemu blaskowi jego obietnicy należy zacząć się w krótkim czasie po rozpoczęciu Parusji. To samo było prawdą przy pierwszym szczęściu, kiedy światło świeciło w ciemności, lecz ciemność ją nie przemogła. A więc objawienie obecności Pana zaczyna się bez wzloki dla wiernych Kościoła i stopniowo rozprzestrzenia się na świat na ogół. Do czasu, kiedy ucisk wybuchnie z całą mocą, tylko wierni, którzy pilnują, dostrzegają parusję. I tylko oni są w stanie docenić jasny blask obecności Pana. Dla nich jasny blask obecności Pana, rosnąca piękność światła prawdy odnośnie słowa charakteru i planu Boga jest wielką radością i rozkoszą. Rzecz w tym, że wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności względem wydarzeń Dnia Pańskiego. A więc zawczasu, że, a wiecie zawczasu, że jego ucisk przyjdzie na świat jako ból na kobietę brzemienną. 1 Tesaloniczan 5, 3-4. W tym samym czasie, jak objawienie obecności naszego Pana oświeca serce Jego wiernych, niby gwiazda poranna, 2 Piotra 1,19, dając im możliwość zrozumieć i nie być w ciemności ze światem odnośnie Jego planów obecnych i przyszłych, jasny blask obecności Pana również będzie miał wpływ na chrześcijan z imienia i na cywilizowany świat na ogół, jednak w całkiem inny sposób. Charakter żniwnej pracy Chrystusa w tym okresie Jego obecności prowadzi do ogólnego odkrycia oczu odnośnie sprawiedliwości i niesprawiedliwości, świętobliwości i grzechu, praw i wad ludzkości. Światło, które lśni w ciągu ostatnich 20 lat, budzi świat do uświadomienia jego praw i jego wad. Do uświadomienia tego, że Ziemia należy do całej ludzkości, a nie do kilku tych, niezależnie od tego, kim oni są, którzy ozdobili ją i obnieśli z ogrodu. To samo światło ujawnia zepsucie i kłamliwość wielu czczonych przez ludzi przez długi czas teorii i instytucji religijnych, politycznych, społecznych i finansowych. Nawiązując do tego światła swojej obecności we wtórym przyjściu, nasz Pan obwieścił, że ten dzień Jego obecności objawi utajony w ciemności i pokaże tajemne zamysły serc, ponieważ nie ma nic tajemnego, co nie byłoby pokazane. Łukasza 8,17. W związku z tym nie wypuśćmy z uwagi słowa apostola, że władza szatana zwodzić świat przez Antychrysta powinna być zniweczona blaskiem, czyli epifanią, przyjścia, parusji, obecności Jego. 2 Tesaloniczan 2,8. A więc jasny blask tego, który jest obecny, przynosi wielką radość sercom wiernych, którzy cierpliwie oczekują Jego, a także obiecanego przez Niego uwolnienia. Jednak jasny blask, jeżeli chodzi o Jego wpływ na myślących po świecku, ma w sobie to, że budzi ich samolubne predyspozycje, wywołując niezadowolenie i przez to przygotowując świat do wielkiej kulminacji katastrofy przewidzianej w Słowie Pańskim na koniec tego wieku. Obalenia wszystkich rządów i instytucji obecnego porządku rzeczy w anarchii, w czasie ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. A więc kontynuuje cytat brata Rasla. Naszego Pana Epifania, jasny blask, i Jego apokalipsis, objawienie, rozpoczęły się wkrótce po Jego parusji. Jasność, czyli blask Jego obecności, jest widoczna teraz dla tych, którzy chodzą w światłości, którzy nie postępują w ciemności ze światem. Jest to jasność dla oczu naszego wyrozumienia, a nie dla oczu literalnych. Oczy nasze wyrozumienia zostały otwarte, aby ujrzeć tego, który nie jest widzialny dla literalnego wzroku. Epifania naszego Pana zaczyna wywierać swój wpływ także na świat. I chociaż nie widzi on tego oczyma wyrozumienia, ponieważ nie ma wzroku odpowiedniego, by ujrzeć rzeczy duchowe, jednak obecność Pańska oddziaływa na świat przez zwiększanie się umiejętności i szczególnie daje się to zauważyć od roku 1878. Stopniowo wszyscy zaślepieni otworzą swoje oczy wyrozumienia. Koniec cytatu. Jak zauważyliśmy z tego fragmentu, brat podaje myśl, że epifanie i apokalipsis naszego Pana dla Jego Kościoła już nastąpiły. O czym świadczy piękno poznanej prawdy odnośnie czasu, w którym żyjemy i działalność Pana w tym czasie. Objawienie epifanii i apokalipsis naszego Pana dla świata jest stopniowym procesem i zakończy się zupełną epifanią i zupełnym apokalipsis, gdy oczy świata dostrzegą chwałę naszego Pana i Jego Kościoła na tle ówczesnych wydarzeń. Z objawieniem apokalipsis Kościołowi apostoł łączył zmartwychwstanie Kościoła. O tym objawieniu jest powiedziane w kilku wersetach. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co łączy te wersety. Mianowicie, oni mówią o objawieniu Jezusa Chrystusa Kościołowi. I tak przytoczymy trzy wersety. Pierwsze. 1 Koryntów 1:7. Tak, iż wam nie na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia apokalipsis Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drugi werset. 1 Piotra 1:7. Aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu apokalipsis Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 1:13. Przetoż przypasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonało miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawieniu apokalipsis Jezusa Chrystusa. A więc chciałem przypomnieć, że te trzy wersety mówią o apokalipsis, objawieniu Pana Jezusa Chrystusa Kościołowi. I wreszcie punkt ósmy, czyli mamy jeszcze jeden, dziewiąty. Punkt ósmy. Oto jeszcze jeden werset i on dotyczy całego okresu żniwa. 2 Tesaloniczan 1:7. A wam, któryście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu apokalipsis Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. I wreszcie wspomnijmy jeden werset, w którym słowo apokalipsis ma stosunek bezpośrednio do objawienia dzieci Bożych całemu światu. Rzymian 8:19. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia Apokalipsis synów Bożych. I teraz na koniec wnioski. Pierwsze. Różnorodność używania tego słowa w Nowym Testamencie pokazuje, że jest niemożliwym stworzyć jakiś matematyczny schemat. I gdzie nadstawiając do którego te słowa, natychmiast otrzymamy wyjaśnienie wersetu. Każdy werset potrzebujemy rozpatrywać oddzielnie w kontekście tego, o czym jest mowa. Drugie. Należy zrobić różnicę pomiędzy objawieniem i poznaniem Pana w Jego wtórnej obecności przez Jego wiernych naśladowców, Kościół, i objawieniem i poznaniem Pana i Jego Kościoła przez cały świat w po skończeniu wieku Ewangelii. Trzecie. Takie podejście pomoże nam lepiej zrozumieć pracę Pana teraz i w przyszłości. Czwarty punkt. Baczne badanie tego przedmiotu powinno przynieść wielkie błogosławieństwo wszystkim sługom, które śledzą, dla których chęć lepszego poznania woli Pana jest chęcią lepszego jej wykonania. I ostatni punkt, piąty. Im więcej badamy Pismo Święte, tym więcej dowiadujemy się, jak mało wiemy i ile wysiłku trzeba dołożyć w tym kierunku. Nawet rozumiejąc temat na ogół, często natrafiamy na trudności, próbując wytłumaczyć szczegóły. Tylko zrozumiawszy szczegóły, jesteśmy w stanie należytym sposobem ocenić całość. Dziękuję.